Radio Xon. To twoje ulubione radio. Nie wiedziałeś?
Witam Państwa. Dzisiaj będzie znowu niestety wiało chłodem. Zdecydowaliśmy się na kolejnego rozmówcę po licznych Państwa telefonach, a szczególnie po nagraniu rozmowy z sybiraczką, panią Marią Aleksandrowicz, która w bardzo ciekawy sposób jakiś czas temu opadała w naszej audycji o tej drodze z nieludzkiej syberyjskiej ziemi przez Afrykę, aż tutaj do Jeleniej Góry. Dzisiaj gościem naszym jest również Sybir. Tak? Pan Wiktor Żuriński. Dzień dobry. Witam pana, panie Wiktorze.
Witam pana Stanisława. Witam serdecznie państwa.
Panie Wiktorze, proszę powiedzieć o swojej drodze do naszej pięknej Jeleniej Góry, która swoją historią sięga kresów wschodnich. Stamtąd bowiem pochodzili pańscy rodzice.
Tak, Stanisławie. Moi rodzice zostali wywiezieni na Syberię w 1949 roku. Ja się tam urodziłem w 1953 roku. Po odwilży wróciliśmy do Polski w 1957 roku.
Pamięta pan coś z tego czasu syberyjskiego?
Jako mały chłopczyk, niecało czteroletni, bardzo mało w sumie tak kojarzę z tamtego okresu. Może troszeczkę pamiętam dom, który tato tam wybudował. Był to drewniany z takich bali dom. Obejście jakiegoś prosiaka pamiętam takiego, który tato tam coś tam próbował trzymać. Oraz psa, którego mieliśmy, piękny, taki półwilczur, piesek, którego podobno bardzo, bardzo żałowałem. Kiedy żeśmy wyjeżdżali, musiał tam zostać i strasznie to przeżywałem.
A proszę powiedzieć, co robili rodzice? Bo rodzice poznali się tam na Syberii, tak?
Tak, tak, Stanisławie, na Syberii się poznali, ponieważ zostali wywiezieni w 1949 roku, dopiero po wojnie.
No i to z uwagi na zarzut kłactwa.
Mama pochodziła z rejonu kowieńskiego, spod Kowna, Prejsza Goła, taka miejscowość była, tam się urodziła. Tam mój dziadek miał posiadłość wiejską, piękną, 60 hektarów ziemi, gdyż kupił to wszystko w latach 20., będąc człowiekiem, który w Ameryce był, w Stanach Zjednoczonych, tam był ponad 20 lat, wrócił, kupił tą posiadłość, kupił tą ziemię, więc tam się urodziła moja mama, mieszkała razem z rodziną, z trójką braci, a tato pochodził tutaj z Suwalszczyzny, z obecnych terenów Litwy, gdzieś koło Grodna, jak jest Grodno, Druskienniki tutaj w tych regionach.
No i poznali się tam na tej nieludzkiej syberyjskiej ziemi i tak się urodził pierw Wiktor, a potem jeszcze dwie siostry.
Tak, tak. Mam jeszcze dwie siostry młodsze. Tutaj się urodziły na naszych ziemiach, konkretnie w Kostrzycy, koło Kowar. Siostra Alina, siostra Grażyna, młodsze dwie siostry.
Pamięta pan, panie Wiktorze, wiadomość, że możecie wracać do Polski?
Nie pamiętam dokładnie tego jako młody człowiek, ale z opowieści rodziców to wtedy można było dopiero wracać, kiedy umarł Stalin, kiedy nastała odwilż, kiedy Gomułka z Chruszczowem dogadywali sprawy i wtedy nastąpiła ta repatriacja taka duża. Lata 1956-57 były te powroty i tutaj właśnie wcześniej wrócili dziadkowie, którzy zatrzymali się najpierw we Wrocławiu, a później tutaj znaleźli, czy zostali nawet przysłani tutaj na ziemię odzyskane do Kostrzycy. Tutaj dziadek znalazł dom po niemiecki, dostał właśnie w posiadanie ten dom i 5 hektarów ziemi. I tutaj właśnie później w 57 roku z rodzicami żeśmy przyjechali do dziadków.
A pamięta pan tę podróż z Omska, tak? Czy to było
Tomska, koło Tomska, za Irkuckiem, koło Tomska, bodaj Bińska obłaść, rejon.
Pamiętam pan tę podróż, dokąd pierwszy się jechali?
Troszkę pamiętam, bo myśmy z Irkucka z rodzicami przylecieli do Moskwy samolotem takim transportowym, bardzo dużym. To pamiętam troszeczkę tą podróż, a później z Moskwy już wracaliśmy w wagonach takich towarowych do Wrocławia.
Pamięta pan, jak długo ta podróż trwała?
Dosyć długo. Ja myślę, że półtora, dwa tygodnie jakoś tak ta podróż trwała, bo to i jakieś postoje były po drodze i w Kuźnicy. Granica powstała później polsko-litewska. Przez Kuźnicę Białostocką żeśmy wracali.
No i wylądował pan właściwie w posiadłości swego dziadka, czyli w Kostrzycy.
Tak.
Tam się zaczęły powoli takie szkolne wychowania i proszę o tym powiedzieć, gdzie to pan chodził tam do szkoły.
Po powrocie w 1957 roku rodzice zamieszkali z dziadkami, jak już wspomniałem. Tato dostał pracę w Kowarach, był świetnym mechanikiem, bo na Syberii również pracował na wieży wiertniczej poszukiwawczej. Poszukiwali tam ropę naftową, więc tato się tam sprawdził jako dobry mechanik. Tutaj dostał pracę w Kowarach w spółdzielni Przyszłość Stolarskiej spółdzielni i tam bardzo dobrze się pokazywał w pracy, więc później dostaliśmy mieszkanie w Kowarach. Natomiast w Kostrzycy dosięgnęła mnie w 58 roku w maju choroba Hajnego Mediny, gdyż wtedy zapanowała taka epidemia na całą Europę. I niestety ja zachorowałem na tą chorobę, będąc małym chłopcem.
Na czym to polegało, możesz opowiedzieć?
Tak, choroba Hajnego Mediny była to choroba, która atakowała układ mięśniowo-nerwowy. Powodowała ona niemożność chodzenia, gdyż zanikały mięśnie, nie można było chodzić. Atakowała przeważnie dzieci i nowonarodzone, i dzieci kilkuletnie, więc ja już miałem prawie 5 lat, jak zachorowałem.
No a jeżeli pozostali mieszkańcy Polski albo i Europy ratowali się przed polio, bo taka jest nazwa,
tak,
tej
teraz
choroby,
taka nazwa
Hajnego
jest,
Mediny,
tak.
To dzięki intensywnym szczepieniom, o które ówczesna władza bardzo i nasi rodzice bardzo, bardzo mocno dbali. Wróćmy jednak do tych pierwszych...
No tak, może się wtrącę. Wtedy niestety w tym okresie, kiedy zachorowałem, kiedy ta epidemia była, niestety nie było jeszcze szczepionek, a być może mój organizm syberyjski, po przejściach syberyjskich był bardziej słabszy czy podatny na tą chorobę i dlatego mnie ona dosięgła.
Panie Wiktorze, spotkał się pan ze swoimi rówieśnikami w pierwszej szkole podstawowej, później w liceum. Spotkał się pan niejako, zderzając się po pierwsze z nieznanym panu językiem polskim, bo mówił pan po rosyjsku, i z mimo wszystko z dolegliwością w poruszaniu się.
Tak.
Jak pana odbierała ta społeczność i rówieśników?
No wiadomo, wśród dzieci różne sytuacje się zdarzały. Ja umiałem po polsku bardzo dobrze, gdyż mama była Polką. Tam na Syberii, żeśmy w domu rozmawiali po polsku. Oprócz tego oczywiście urzędowego, który każdy musiał tam umieć rosyjski, bo był niestety na Syberii tylko i wyłącznie rosyjski język używany. Więc tutaj przyjechałem, już troszeczkę umiałem polskiego, nie troszeczkę, nawet dużo umiałem. Natomiast akcent był taki rosyjski, troszeczkę wschodni. Natomiast jak to dzieci, różnie dokuczały, to przezywały. Później jeszcze jak ta choroba mnie dotknęła, to wiadomo, jak to z dziećmi, nie mogłem nadążyć. W niektórych sytuacjach nie mogłem biegać z nimi, nie mogłem w piłkę grać z nimi, tak jakby człowiek chciał, dziecko chciało, więc różne były przezwiska. Ale jakoś sobie radziłem, bo byłem chłopak sprytny, dobrze zbudowany.
I zostało to panu Wiktorowi do dzisiaj. Potem przyszedł czas na leczenie. No niestety odbywało się to, że te pierwsze lata szkolne spędził pan w oddziałach szkolnych w szpitalach.
Tak, tak. Spędziłem dużo lat. Pierwsze 2 lata to we Wrocławiu w szpitalu na ulicy Babińskiego. Później była Trzebnica. Tam operację przeszedłem też na tą nogę, żeby jeszcze uratować jakieś pewne rzeczy w nodze, żeby można było same oddzielnie chodzić, bez pomocy kul na przykład. I później tam chodziłem do szkoły podstawowej, zacząłem szkołę w Trzebnicy, w sanatorium. I tutaj wróciłem już do Kostrzycy, to uczęszczałem do szkoły podstawowej, do 3 klasy, a później wyjechaliśmy do Kowra w 64 roku, to tam już uczęszczałem do szkoły podstawowej 8 klas, później liceum w Kowarach. No i postanowiłem później trochę życia poznać, wyjechałem do Wrocławia.
No, przebiegł pan tych kilka lat w błyskawicznym tempie, ale musiał się zatrzymać jeszcze na tym elemencie szkolnym, szkoły podstawowej, czy też liceum. Czy pamięta pan, zawsze o to pytamy naszych miłych gości, takich nauczycieli, czy wychowawców, którzy być może ukształtowali pański sposób na życie?
No tak, tak. W Trójce w szkole paniałym wychowawcą był profesor Nowacki oraz później profesor Dudziński, który uczył historii. Zresztą też chyba Sybiracy. On uczył historii i tej nowoczesnej historii troszeczkę nas nauczył, więc oni jakby kształtowali nasze postawy tutaj dziecięco-młodzieżowe. W liceum to też świetna kadra nauczycielska. Tam również dużo sportu było takiego ogólnorozwojowego, piłka ręczna, siatkówka i tam dostałem bakcyla sportowego.
Pięknie, a jeszcze wracając do historii, mówi pan, że nauczali pana w szkole tej nowej historii, ale przecież pan konfrontował swoje przeżycia, mimo że był pan małym chłopcem, słyszał pan od rodzica o tej nieludzkiej ziemi. Czy byli pośród tych nauczycieli, którzy półszeptem mówili o prawdziwej historii Polaków na wschodzie?
To znaczy w szkole w Stanisławie ciężko było coś takiego usłyszeć, bo to były lata, gdzie była pisana książka, tak jak czytane zostało przez wielu z nas. Natomiast w domu troszeczkę się mówiło o tej naszej przebytej drodze i o prawdziwej historii. Natomiast ja byłem za młody jeszcze wtedy, żeby coś takiego już na poważnie historię wertować. Rodzice też za bardzo nie chcieli odkrywać tych kart swoich i przeżyć mocnych, które mieli w sobie z powodu tej Syberii, więc jeszcze nie ukształtowałem się historycznie wtedy.
No tak, ale na szczęście przy pańskich dolegliwościach zdrowotnych zaszczepił się pan tym sportowym bakcylem, który mimo dolegliwości zdrowotnych, jak powiedziałem, no dzisiaj panu towarzyszy i pewno trzyma pana przy życiu. Sport. Po okresie liceum przywrócił pan tutaj do Jeleniej Góry i rozpoczął pracę w spółdzielni inwalidów, tak?
Tak, wracając jeszcze do wątku wrocławskiego, pojechałem do Wrocławia, żeby poznać życie, żeby też zdobyć jakiś zawód. Myślałem o studiach, ale wtedy niestety jeszcze osoby z niepełnosprawnościami inwalidów nie przyjmowali na studia, bo nie było takich możliwości. Bariery były bardzo duże, bo schody, nie schody, a my potrzebowaliśmy troszkę innych barier, bo chodziliśmy o ortezach, na wózkach niektórzy byli ciężej poszkodowani przez hajnego Medinę, więc na wyższych studiach rzadko który z nas był. Natomiast chciałem poznać życie, zdobyć jakiś zawód, więc skończyłem tam szkołę elektromechaniczną i zacząłem uprawiać sport w Wojewódzkim Zrzeszeniu Sportowym Start Wrocław, gdzie zacząłem właśnie już tak prawdziwie poznawać sport niepełnosprawnych i tam się zaangażowałem już w sport siatkówka, lekka atletyka.
Przyjechał pan do Jeleniej Góry, rozpoczął pan pracę w wspaniałej firmie, która była poświęcona osobom niepełnosprawnym, w sensie pracowników, czyli w Simecie. Tu poznał pan Krysię, swoją żonę.
Tak, Stanisławie, tutaj w 1984 roku zacząłem pracę w Simecie po powrocie do Jeleniej Góry, a właściwie do Kowar już, bo tam mieszkaliśmy w Kowarach i będąc właśnie już pracownikiem Simetu, z Janowic przenoszono tutaj oddział Jeleniej Góry z Simetu, Spółdzielnia Inwalidów się to nazywała wtedy, Spółdzielnia Inwalidów Simet, później żeśmy przemianowali się na Zakład Pracy Chronionej Simet, spółka akcyjna Simet obecnie działa pod taką nazwą i tutaj poznałem moją żonę Krystynę, z którą się ożeniłem. Mamy trójkę dzieci wspaniałych, także jestem życiowo bardzo, bardzo zadowolony.
I wszystkie dzieci mieszkają w Kotlinie Jeleniogórskiej.
Tak, tak, Stanisławie.
I nie zamierzają się wyprowadzać stąd?
Nie, nie zamierzają się, a wręcz przeciwnie. Uratowałem posiadłość w Kostrzycy po dziadkach. Po śmierci dziadków ta nasza posiadłość w Kostrzycy została wujkowi. Mojej mamy brat, który nie miał rodziny i wujek przepisał to potem na mnie. Za opiekę nad nim opiekowałem się, bo wujek też był sybirakiem. Opiekowałem się nim przez prawie 12 lat. Pozyskałem tą posiadłość, piękny dom dwupiętrowy, troszkę ziemi około domu było i tam zmobilizowałem dzieci, żeby zbudowały swoją przyszłość.
No i wspaniale, a wnuki?
No są wnuki, Stanisławie, czworo wnuków. Wnuczka 15-letnia chodzi do liceum, do Norwida, a starszy wnuczek 9-latek i dwóch wnuczków fantastycznych od moich synów Bartka i Rajmunda, Radzio i Oliwier.
Wróćmy do tego Simetu. Tutaj trafił pan na wspaniałe warunki do uprawiania sportu i kto wie, czy nie pańskim pomysłem jest nowa dyscyplina przeznaczona dla osób niepełnosprawnych, mianowicie siatkówka na siedząco.
Tak, Stanisławie, Simet słynął z bardzo dobrych sekcji sportowych. Narciarstwo było bardzo mocne tutaj w Simecie. Był tam prezes do spraw rehabilitacji Michał Lipczyński, który sam był osobą niepełnosprawną, uległ wypadkowi narciarskiemu. Zresztą jeździł w kadrze z naszym Andrzejem Bachledą, słynnym Alpejczykiem, więc on zaszczepił tutaj w Simetowcach miłość do narciarstwa zjazdowego. Narciarstwo biegowe przepiękne było w Jakuszycach. Wyprawy robiliśmy właśnie na te wszystkie trasy zjazdowe i biegowe w naszych tutaj przepięknych trasach, regionach szklarskiej Poręby Jakuszyc. Więc bakcyla dostałem sportowego w Simecie. Postanowiliśmy stworzyć sekcję sportu siatkówka na siedząco, gdyż z uwagi na nasze schorzenia dużo kolegów w Simecie miało protezowania, czyli byli amputanci, nawet obustronne amputacje dwóch nóg się zdarzały i postanowiliśmy stworzyć sekcję piłki siatkowej na siedząco, gdyż na stojąco nam się protezy niestety nie sprawdzały, łamały się części do protez, do ortez i niestety mieliśmy problem z graniem na stojąco, więc wymyśliliśmy sobie piłkę siatkową na siedząco, gdyż wzięliśmy tą dyscyplinę na paraolimpiadzie w Atlancie w 1996 roku i ona już jakby pokierowała naszymi działaniami, żeby iść w tę dyscyplinę sportu.
i zdaje się jakieś medale były.
Oj, w Stanisławie bardzo dużo medali było, były bardzo dobre osiągnięcia. Byliśmy wielokrotnym mistrzem Polski, zdobyliśmy Puchar Polski, pociągnęliśmy za sobą praktycznie wszystkie kluby w Polsce. Już w tej chwili jest 12 klubów, które grają w piłkę siatkową na siedząco w Polsce. No niestety lata mijały, a my żeśmy się postarzeli, następców nie było, no i na dzień dzisiejszy w Jeleniej Górze nie ma już piłki siatkowej na siedząco.
Muszę Państwu powiedzieć, że ze zdziwieniem ogromnym oglądałem na początku obecnego wieku 12 osób, które siedząc odbijały piłkę przez zawieszoną niewysoko siatkę. Pozostałe reguły tej gry były takie same jak w siatkówce, ale to było coś wspaniałego i graliście nawet w miksie, to znaczy osoby zdrowe siadały na pupie i grały razem z Wami, tak jakby to byli inwalidzi.
Tak, to jest jedna z najbardziej integracyjnych dyscyplin sportu, gdyż tutaj nie ma barier. Osoby sprawne, zdrowe mogą usiąść i tak samo grać w tą siatkówkę. Siatka jest na wysokości 1,15 m. Troszeczkę boisko jest mniejsze, bo 6x5, ale inne zasady gry, tak jak już wspomniałeś, są takie same jak w siatkówce stojącej, więc tutaj naprawdę trzeba się dobrze sprężać, żeby wykonać te ruchy siatkarskie i zdobyć jakieś punkty przewagi.
Simet to nie tylko narty, to nie tylko piłka na siedząco, to był również ping-pong, ale to tak samo były sporty wodne na Jeziorze Pilchowickim. Do dzisiaj tam jeszcze funkcjonuje przystań klubu Horyzont. I wiem, że częściowo inwalidzi po bardzo trudnym zejściu dochodzą do tych łódek i uprawiają to żeglarstwo.
Tak, Stanisławie, my jako Siemens Spółdzielnia Inwalidów dawna mieliśmy, jak już wspomniałem, rozwiniętą tą sekcję sportową. Poszliśmy w żagle w latach 70., 80. Na Mazurach mieliśmy swoją bazę koło Rucianego Nidy w Piaskach. Tam mieliśmy 3 łódki żeglarskie, tam robiliśmy kursy żeglarskie na pierwszego żeglarza, potem pogłębialiśmy te kursy na motorowodne nawet i corocznie robiliśmy tam kilka wyjazdów takich nawet turnusowych, 14-dniowych z pobytami, z rodzinami, żeby sobie właśnie tam spędzać miło wakacje.
I dopłacał do tego Simet?
Tak, tak, Simet dopłacał. Mieliśmy tam nawet przejazdy zakładowym autokarem. No, jakieś tam drobne koszty my żeśmy też ponosili, jak to wiadomo.
Panie Wiktorze, to niech pan powie, który z tych prezesów był taki najbardziej otwarty na tę sportową, ale przecież i rekreacyjną część wypoczynku części załogi.
No wiadomo, Stanisławie, znałeś na pewno Jerzego Huberta Modrzejewskiego, prezesa Simetu, założyciela zresztą tej naszej spółdzielni w 70 roku. Założyli tą spółdzielnię tutaj inwalidów. Później przyszedł ten, jak już wspomniałem, Michał Lipczyński, prezes do spraw rehabilitacji. Wspaniałym też był prezesem. Kazimierz Trojak, świętej pamięci zresztą już oboje. Razem z Jurkiem Modrzejewskim niestety już odeszli. Wieczny odpoczynek. Również Marian Bojarski, który również właśnie grał w siatkówkę, i Marian Bojarski był jedynym zresztą tutaj w Jeleniej Górze niepełnosprawnym, który był mistrzem Polski w 83 roku. Jelenia Góra zdobyła jedyny tytuł mistrza Polski w piłce siatkowej stojącej, granej na stojąco.
Mimo, że też miał dysfunkcję
nogę, tak, tak.
Miał kończenie. Tak, dobrze wspominamy tych wszystkich ludzi. Pozwoli pan, że obecnej funkcji opiekuńczej zakładu Simet S.A. nie będziemy mówili. To jest zadanie na następną być może audycję, gdy będziemy mówili o ochronie miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych. Pozostańmy przy sporcie. Wiktor był również na wielu mistrzostwach Polski, Europy i świata.
Tak, miałem ten zaszczyt właśnie reprezentować barwy Polski w piłce siatkowej na siedząco. W 98 roku powstał Związek Piłki Siatkowej na siedząco przy Polskim Związku Sportu Niepełnosprawnych Start w Warszawie. Byłem reprezentantem Polski przez 10 lat. Miałem ten zaszczyt założyć dres z orzełkiem na piersi. Pamiętam pierwszy wyjazd mieliśmy na Litwę w 98 roku. Bardzo to przeżywaliśmy wszyscy, gdyż to był tak właśnie pierwszy wyjazd nasz na Litwę, na międzynarodowe takie zawody. Właśnie w siatkówce na siedząco i pamiętam, jak grali hymn, to żeśmy wszyscy mieli łzy w oczach i szczęście takie niewiarygodne, że jednak można coś zrobić, że możemy jednak coś w tym życiu jeszcze sobie osiągnąć.
Pięknie to pan, panie Wiktorze, powiedział, że jest pan zadowolony z swego życia, którego większą część spędził pan jednak tu w Jeleniej Górze, naszym pięknym i ukochanym mieście. Proszę powiedzieć, Jak panu się dzisiaj jako 70-latkowi żyje w Jeleniej Górze? Jak się panu żyje w tym mieście jako osobie, no, z, mimo wszystko z potężnymi utrudnieniami w poruszaniu się?
Tak, miałem to szczęście życiowe, jak już wspomniałem, że tutaj poznałem żonę moją, że tutaj znalazłem pracę w tej spółdzielni inwalidów SIMET, teraz Zakład Pracy Chronionej SIMET SA. My żeśmy zbudowali 2 budynki w ramach spółdzielni mieszkaniowej WRZOS, właśnie simetowskie tak zwane budynki, to się tutaj w Jeleniej Górze określa. Tam mamy mieszkania dla osób niepełnosprawnych i na wózkach, i ciężej poszkodowanych, bez barier, w samym parterze, tak zwane przyziemie. I tutaj mieszkaliśmy, mieszkamy do dzisiaj. Ja troszeczkę na wsi, właśnie tam, gdzie odziedziczyliśmy nasze ojcostwo po dziadku i wuju. Więc żyło nam się wspaniale, żyje mi się bardzo wspaniale, dobrze. W Simecie mieliśmy niezłe zarobki, mamy niezłą emeryturę. No, żona gorzej troszeczkę, bo zachorowała mi. Wziąłem Stanisławie zdrową żonę, w tej chwili zachorowała mi troszkę na gościec, ale dajemy sobie radę. Dzieci wspaniałe, wnuki jeszcze wspanialsze.
Nie wiem, czy pan ucieka z pytania, jak się żyje panu w Jeleniej Górze jako osobie niepełnosprawnej i seniorowi. Czy to jest miasto bardzo otwarte, czy jednak coś należałoby tu poprawić?
Nie, no oczywiście zawsze coś można poprawiać, natomiast dużo się zrobiło dzięki właśnie tutaj takim inicjatywom, jak Stanisław tutaj prowadzi w Karkonoskim Sejmiku Osób Niepełnosprawnych, gdzie dużo się zwraca uwagę na te nasze problemy osób niepełnosprawnych. Ja sobie radzę w życiu, bo jestem ogólnie bardzo wysportowaną osobą. Jak już wspomniałeś, 7 z przodu jest, ale mówią, że o wiele lepiej wyglądam jak na 7, Stanisławie. Natomiast no, na pewno jest dużo rzeczy do zrobienia jeszcze, bo nigdy jest nie za dużo. Poprawiły się bardzo dużo skrzyżowania, gdzie są już niestety troszkę może za krótkie sygnały dźwiękowe, ale już są. Autobusy są już przystosowane do osób niepełnosprawnych. Można spokojnie sobie z wózkowiczami podróżować po Jeleniej Górze. Nieszczęsna była ulica 1 Maja z tą kostką, ale poprawiono, poprawia się dalej, więc myślę, że już nieźle jest. Dostępność do obiektów ogólnego użytku również jest już bardzo mocno poprawiona, więc tutaj myślę, że bardzo dużo się zrobiło w tej dziedzinie.
Wiktor również, proszę państwa, nie spoczął na laurach w momencie przejścia na emeryturze, ponieważ zaangażował się i wspólnie z kilkoma przyjaciółmi utworzyli klub kibica niepełnosprawnych, który kilka dni temu zaliczył 2 rok swego istnienia.
Tak, Stanisławie, właśnie w sobotę mieliśmy urodziny, 2 roczek istnienia Klubu Kibiców Niepełnosprawnych. Karkonoski Klub Kibica Niepełnosprawnego obchodził 2-lecie. My żeśmy stworzyli to tutaj jako właśnie byli sportowcy i obecni troszeczkę jeszcze sportowcy też są w tym klubie. Bardzo prężna osoba przyjechała z Wrocławia, Mariusz Marczak się nazywa, który został prezesem naszego tutaj Klubu Kibica i działamy prężnie, chodzimy na wszystkie imprezy sportowe w Jeleniej Górze i nie tylko. Odwiedzamy nasz region tutaj, Dolnego Śląska, Legnicę, Lubin, Wrocław. Jeździmy na mecze Śląska, Wrocław, koszykówka, siatkówka. Także bardzo, bardzo się zintegrowaliśmy, bo jak już wspomniałeś, emerytura, więcej czasu jest, więc trzeba troszeczkę inaczej to życie spędzać.
Panie Wiktorze, na koniec każdy z naszych miłych gości wybiera sobie jedną piosenkę, którą mu będziemy jako redakcja dedykowali. Proszę sobie coś wybrać.
O ludzie, to trudne pytanie, Stanisławie, naprawdę, ale bardzo uwielbiam Piotra Szczepanika, gdyż z żoną jeszcze tańczę nawet, mimo tego mojego schorzenia i noszenia ortezy, więc bym poprosił coś Piotra Szczepanika, może Żółte Kalendarze?
Żółte Kalendarze składają się, proszę państwa, na 72-letni czas życia naszego rozmówcy, pana Wiktora Żurnińskiego, który choć urodził się na nieludzkiej ziemi, przyjechał tutaj do nas, do Jeleniej Góry, przebrnął przez cały okres szkoły, posługując się językiem polskim, może niedoskonałym, z akcentem wschodnim, przez co nazywany był kacapem. Był i również niepełnosprawnym przez polio, czyli chorobę Hajnego Medina, które złapało bardzo znaczną część Europejczyków właśnie w latach 50-tych, 60-tych. Ale przetrwał to wszystko, jest szczęśliwym mężem, ojcem, dziadkiem, a jemu i jego przyjaciołom dedykujemy Piotra Szczepanika i Żółte Kalendarze. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję, Stanisławie, dziękuję państwu.
Czy znasz morza brzeg bez poszumu fal? czy znasz rzeki nurt, co nie płynie w dal? Czy znasz, jeśli nie, to dlaczego chcesz zatrzymać prąd rzek, szum fal, twoje łzy, mój płacz? Żal nic tu nie pomoże, łzy twoje i mój płacz. Nikt nie uciszy morza, nie zatrzyma. Taki wiatr, co w bezruchu trwa. Czy znasz taką noc, która nie ma dna? Czy znasz taki dzień, co nie kończy się z mieszkaniem, gdy sen ma przyjść? Głos. Wróć do krainy marzeń, gdzie zawsze wiosna trwa. Spal żółte kalendarze, żółte kalendarze spal.
Radio Xon. To twoje ulubione radio. Nie wiedziałeś?